Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Projekt noweli ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta jest już w Sejmie. W czwartek informacje o wpłynięciu projektu zamieszczono na stronach internetowych niższej Izby Parlamentu. Nowela ma uszczelnić przepisy. W uzasadnieniu wskazano, że przedsiębiorcy prowadzący placówki handlowe omijali zakaz handlu w niedzielę, powołując się na posiadanie statusu placówki pocztowej. Projekt przewiduje, że w niehandlowe niedziele otwarte będą mogły być tylko te placówki pocztowe, w których działalność pocztowa będzie przeważająca. Z katalogu wyłączeń od zakazu usunięto też placówki handlowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży wyrobów tytoniowych. Premier Mateusz Morawiecki był pytany o to, jakie jest stanowisko rządu odnośnie tej noweli.
My chcemy, żeby ustawa o wolnych niedzielach dla pracowników handlu, żeby ona działała w rzeczywistości, żeby działała w praktyce, a nie żeby była omijana poprzez wykorzystywanie jakichś luk. I ustawa, jak rozumiem, po prostu ma na celu domknięcie tych luk. Ustawa o handlu w niedzielę miała przede wszystkim, prócz zapewnienia wolnego czasu, odpoczynku dla pracowników, także dać pewną dodatkową szansę małym sklepom, rodzinnym sklepom, tam gdzie w sklepiku osiedlowym czy jakimś mniejszym pracuje rodzina, jest to rodzinny sklep, żeby zwiększyć swoje obroty, które wcześniej wynosiły się tylko do tych wielkich sklepów wielkopowierzchniowych.
Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedzielę weszła w życie 1 marca 2018 roku. Od roku 2020 zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w 7 niedziel w roku. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił plan obchodów Święta Wojska Polskiego i zaprosił do udziału w nim. Uroczystości z okazji kolejnej rocznicy zwycięstwa nad bolszewicką Rosją w Bitwie Warszawskiej odbędą się 14 i 15 sierpnia. Szef MON-u powiedział, że tegoroczne obchody święta będą przebiegały pod hasłem „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”. Mariusz Błaszczak dodał, że atrakcje związane z pokazem umiejętności wojskowych i sprzętu będą zorganizowane na 30 festynach w wielu miejscowościach Polski. Obchody rocznicy odbędą się m.in. w miejscu walk z 1920 roku w Ossowie, gdzie 14 sierpnia zaplanowano apel, a na cmentarzu Powązkowskim uroczysty capstrzyk.
15 sierpnia na placu Marszałka Piłsudskiego o godzinie 12 odbędzie się uroczysta zmiana wart. W Warszawie również odbędą się 15 sierpnia pikniki. Zapraszam do tego, żebyśmy wspólnie, jako wspólnota narodowa, odczuwali dumę z tego, jaką postawę przybierali nasi przodkowie. Żebyśmy wspólnie odczuwali dumę z tego, że ta spuścizna historyczna jest cechą, wokół której kształtowane są postawy dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego.
Przed kilkoma dniami szef MON-u poinformował, że nie będzie defilady 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego ze względu na zagrożenie epidemiczne. Na piknikach zostanie wystawiony sprzęt wojskowy. Będzie też możliwość rozmowy z żołnierzami. Mają także działać mobilne punkty szczepień oraz kuchnie polowe. Prokuratura chce unieważnienia warszawskiej uchwały zakazującej działalności furgonetek ProLife. Wystosowała wniosek w tej sprawie do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiła. Chodzi o dokument, który Stołeczna Rada Miasta przyjęła na początku lipca. Zabrania on poruszania się po mieście pojazdów, które pokazują m.in. skutki tzw. aborcji. Zastrzeżenia do uchwały zgłaszają m.in. działacze ProLife oraz Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Zdaniem prokuratury dokument jest sprzeczny z prawem i narusza wolności wskazane w Konstytucji. Podobnego zdania jest stołeczny radny PiS-u Filip Frąckowiak. Polityk zwrócił uwagę, że przyjęta uchwała godzi w podstawowe prawa człowieka.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej gwarantuje wolność słowa. Możemy nie podzielać opinii na tematy światopoglądowe drugiej strony czy różnych środowisk politycznych, ale nie możemy odbierać prawa do dyskusji na te tematy i nie są odbierane przecież prawa stronie, która uważa, że aborcja może być nawet stosowana na życzenie, czy też po prostu zabijanie dzieci nienarodzonych, więc pytanie teraz trzeba głośno postawić, dlaczego te osoby, które nawołują do aborcji na życzenie, chcą, żeby nawet w przestrzeni publicznej nie było dyskusji na ten temat.
Podobny wniosek do wojewody mazowieckiego o unieważnienie warszawskiej uchwały złożył wcześniej wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Jeżeli Konstanty Radziwiłł podzieli stanowisko przeciwników uchwały, wówczas straci ona moc prawną wraz z decyzją wojewody. W Warszawie trwa protest pracowników sądownictwa i prokuratury. To reakcja na zapowiedź rządu dotyczącą zamrożenia płac w sferze budżetowej w przyszłym roku. Udział w proteście biorą również związkowcy z innych branż budżetówki, między innymi z Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej czy muzealnicy. Uczestnicy w ramach akcji ustawili przed gmachem KPRM-u dwumetrową rzeźbę z lodu w kształcie Temidy, która ma symbolizować zamrożone wynagrodzenia. Rzecznik NSZZ Solidarność Marek Lewandowski uzasadnia, że zmiany proponowane przez władze są zagrożeniem dla bezpieczeństwa wszystkich polskich obywateli.
My już dzisiaj nie rozmawiamy tak naprawdę o tym, czy komuś się należy, czy nie. W tej chwili to, co podnosimy, to przede wszystkim zagraża normalnemu funkcjonowaniu państwa i zagraża bezpieczeństwu obywateli. Zagraża też jakości usług publicznych, bo przecież państwowa sfera budżetowa to najczęściej są te osoby, od których zależy szybkie załatwianie najważniejszych dla nas spraw. I teraz niestety, ale sytuacja jest taka, że przecież w budżetówce poza 2 latami, w ubiegłych 6 latach, 2 razy podniesiono wskaźnik wynagrodzeń, odmrożono go raz na niższym, drugi raz na trochę wyższym poziomie. W 2018 roku ostatni raz to było podniesione. Ale przecież tak naprawdę mieliśmy do czynienia, że przez 10 wcześniejszych lat on był zamrożony.
Związkowcy zapowiadają, że jeżeli rząd nie zrezygnuje z planów zamrożenia wynagrodzeń w sferze budżetowej, jesienią zorganizują jeszcze bardziej radykalne akcje protestacyjne. Polacy piją zdecydowanie za dużo piwa. Taki wniosek płynie z raportu na temat spożycia alkoholu autorstwa ekspertów Instytutu Jagiellońskiego. Z analizy wynika, że Polacy są liderami w piciu piwa w Europie, która jest kontynentem o największej konsumpcji tego trunku. Piwo odpowiedzialne jest za wzrost spożycia etanolu przez Polaków. W naszym kraju trunek ten rocznie odpowiada za spożycie ponad 5 litrów czystego alkoholu na statystycznego Polaka. Sytuacji tej sprzyja m.in. dopuszczenie w 2001 roku publicznej reklamy piwa, wskazuje dr Artur Bartoszewicz, ekonomista i współautor raportu.
Polacy sięgają po piwo, bo piwo jest wszędzie, piwo jest dostępne, piwo jest reklamowane. Od 2001 roku stworzono prawo, które pozwala właśnie na to, by piwo mogło być prezentowane publicznie. Piwo jest powiązane swoim przekazem ze sportem wyczynowym, zawodowym. Młodzi ludzie mają idoli w tym obszarze i identyfikują picie piwa z sukcesem, z wypoczynkiem. To jest manipulacja, która jest wykonywana na narodzie polskim. Trzeba podkreślić, że większość piwa produkowanego w Polsce jest produkowanego przez wielkie koncerny międzynarodowe. To są browary duże, które mają 78% rynku, średnie tylko 18%, a te regionalne, rzemieślnicze, polskie browary to jest tylko 3,5%. My jesteśmy rozpijani przez koncerny międzynarodowe.
Wzrost spożycia piwa spowodował wzrost ilości spożywanego przez Polaków etanolu. W 2018 roku wskaźnik spożycia czystego alkoholu na jedną osobę powyżej 15 roku życia wynosił w Polsce blisko 12 litrów. Szczególnym czasem modlitwy o trzeźwość narodu, do której zachęca konferencja Episkopatu Polski, będzie rozpoczynający się w niedzielę miesiąc sierpień, który jest miesiącem abstynencji. Mieszkańcy Dziewieniszek podtrzymują swój sprzeciw wobec ulokowania 500 islamskich migrantów. Zapowiadają, że wciąż będą patrzeć władzom na ręce. Na razie litewskie władze zawiesiły decyzję o umieszczeniu migrantów w Dziewieniszkach przy granicy z Białorusią. Jednak to nie oznacza wycofania się z tej lokalizacji, która pozostaje w rezerwie. Sytuacja w każdej chwili może się zmienić. Miasteczko to jest zamieszkane głównie przez Polaków, którzy wielokrotnie protestowali przeciwko tej decyzji. Także w czwartek odbyły się protesty w Wilnie i w Warszawie. Do zapowiedzi litewskich władz nasi rodacy podchodzą bez entuzjazmu. Liczymy na ostateczne odwołanie tej skandalicznej decyzji, podkreśliła Czesława Marcinkiewicz, wójt gminy Dziewieniszki.
Są już pierwsze jakieś poczynania ze strony, ja wiem, że był mer u pani Bielotajty, trwała poważna rozmowa, wszystko i pani Bielotajty oświadczyła, że na razie nie będą, ulokowani, umieszczeni tutaj w tym pomieszczeniu, ale ten budynek zostaje rezerwowy. Co to znaczy? Jeżeli ten budynek zostaje rezerwowy, to my, mieszkańcy, postanowili rezerwować tutaj to miejsce i nadal dyżurować i pilnować, bo ludzie władzą nie wierzą. To jest najgorsze, najstraszniejsze. Ja od 20 lat tutaj pracuję. Ja nigdy bez ludzi o ludziach nie robiłam nic. Nawet na tym najniższym szczeblu. A co dopiero władze centralne. To wstyd i hańba po prostu.
Ośrodek dla migrantów, który pozostaje rezerwowym, ma powstać w centrum Dziewieniszek obok polskiego gimnazjum. Decyzja o tym zapadła wbrew woli mieszkańców i władz lokalnych. Polacy protestowali już w obronie miasteczka, między innymi blokując dojazd do obiektów, które mają być zaadoptowane na ośrodek. Wsparcie okazali też posłowie Litwy, Polski oraz Parlamentu Europejskiego. To były wiadomości w Radiu Maryja.